Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. W piątki o tej porze zapraszamy na audycję Czas Wzrastania. Dla młodych to audycja. Przede wszystkim oczywiście korzystają wszyscy, którzy słuchają w tym momencie Radia Maryja, ale ten czas wieczorny w piątki jest szczególnie przeznaczony i animowany też przez młodych, dlatego i w studiu też ludzie młodzi, którzy dzisiaj będą chcieli jak zwykle podjąć temat ważny, istotny, ciekawy, ale też budujący temat, który pomoże nam wszystkim wzrastać. Dzisiaj, mówiąc ogólnie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, dzisiaj w wydaniu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ze swoim kapłanem, z opiekunem jest też dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, bo do Światowych Dni Młodzieży już mniej niż rok pozostał, więc ta machina się rozpędza coraz bardziej. Mamy nadzieję też, że ta audycja dzisiejsza pomoże nam wszystkim zrozumieć ideę, może niektórym się wybrać na Światowe Dni Młodzieży, ale przede wszystkim jakoś duchowo też tę rzeczywistość przyjąć i przeżyć. I jest nasz student Antoni Gumiński, który będzie animował tę rozmowę. Ma doświadczenie, bo już w telewizji się z młodzieżą spotkał. Więc myślę, że no wszystko, co dobre przed nami. Oczywiście będziemy też prosić Was o komentarze, o wpisy na Facebooku, o zabranie głosu w tych tematach, o których dzisiaj mówimy, ale o tym też powiemy, będziemy mówili i przypominali w czasie naszej audycji. Antoni, oddaję Ci głos.
No witam, bardzo dziękuję serdecznie, ojcze, za głos i witam tutaj po pierwsze wszystkich naszych słuchaczy, a po drugie wszystkich gości w studio, których rzeczywiście dzisiaj jest bardzo dużo i są oni wyjątkowi. Ja nazywam się Antoni Gumiński, jestem studentem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prowadziłem dzisiejszy program Westerplatte Młodych i teraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Temat naszej dzisiejszej rozmowy to Twoje imię znaczy. Co znaczy nasze imię? Dlaczego się nadaje dzieciom imię i w ogóle o co wszystko chodzi z imieniem, też o godności związanej z imieniem. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale z kim? Na początku chciałbym przedstawić księdza Tomasza Koprianiuka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
I chciałbym zadać na początku takie pytanie, księdzu, może takie rozluźniające, takie, żeby lepiej się zapoznać, lepiej poznać. Księdza wspomnienia ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale jako uczestnik, jakieś dalsze Światowe Dni Młodzieży, nie jako organizator, te ostatnie lata, tylko jakieś najwcześniejsze Światowe Dni Młodzieży, pierwsze Światowe Dni Młodzieży, księdza.
Te pierwsze, na których byłem, to był Rzym w roku 2000 i przede wszystkim takie doświadczenie niesamowitego gorąca, które tam nam wszystkim towarzyszyło na Tor Vergata. No ale też to wydarzenie duchowe przede wszystkim, które ukierunkowało mnie dalej na kapłaństwo i na tą drogę, na której teraz aktualnie jestem. I wiele też początków stamtąd widzę, które obecnie w moim życiu kapłańskim się rozwijają, chociażby nawet to, że aktualnie też jestem we wspólnocie neokatechumenalnej. To właśnie tam były te początki, kiedy podczas tak zwanych dni w diecezjach poznałem rodzinę, która była na drodze neokatechumenalnej.
I w jakim wtedy ksiądz był momencie życia? Był klerykiem? Był
tak, byłem klerykiem na drugim roku studiów w seminarium siedleckim i tak to wszystko poszło potem w tym kierunku, że zaraz po święceniach przyszły potem już Dni Młodzieży, które organizowałem, zabierając młodzież do Kolonii, później do Madrytu czy do Panamy.
No właśnie, a pytanie numer dwa to Światowe Dni Młodzieży, które największe wrażenie zrobiły na księdzu albo po prostu najbardziej przeżył ksiądz te Światowe Dni Młodzieży?
Sądzę, że te pierwsze, które były w Rzymie, ponieważ tam było też i sporo przygód związanych z dotarciem. Między innymi mieliśmy też awarię autokaru, co się czasem zdarza. Ale to takie pierwsze, które zostało na stałe i które też potem powodowało, że chciało się jechać na kolejne. że nie było to jakieś doświadczenie takie złe, o którym się chciało zapomnieć, ale przede wszystkim takie doświadczenie, które wyprowadzało z takich sytuacji, no można powiedzieć, też pokazywało ten kierunek życia i w kapłaństwie, i też takiego stawania się człowiekiem w relacjach z innymi, poznawania Kościoła, powszechności Kościoła.
Do Światowych Dni Młodzieży, do całego tego tematu związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży jeszcze wrócimy i będzie jego sporo, ale wróćmy do naszych dzisiejszych gości. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i opiekunem tego oddziału KSM-u jest ksiądz Mariusz Słaboń. Witamy, księże, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Proszę powiedzieć, skąd ksiądz tak dokładnie pochodzi i w jakiej parafii teraz posługuje?
Teraz posługuję w parafii świętego Wojciecha w Czerwieńsku nad Odrą w województwie lubuskim diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Także pozdrawiam cały Czerwieńsk.
Mhm. A też proszę powiedzieć nam parę słów o sobie. Czym się ksiądz interesuje? Jakie są pasje księdza?
To znaczy, pasje to są rozległe w takiej kwestii może działań duszpasterskich, ale lubię podróżować. To jest, bardzo się cieszę, jak mogę odwiedzać nowe miejsca, dlatego tutaj bardzo się cieszę, że ksiądz Tomasz organizuje Światowe Dni Młodzieży, bo też się na nie wybieram z młodzieżą właśnie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Ksiądz ma jakieś wspomnienia takie piękne ze Światowymi Dniami Młodzieży?
To znaczy, ja byłem tylko w Krakowie, także bardzo mnie uderzyła taka otwartość ludzi. To jest raz, a drugie, mam sam znajomych, którzy mieszkają w Krakowie i tak nawiązali taką trwałą przyjaźń właśnie z kilkoma amerykańskimi małżeństwami i powiem szczerze, że dzisiaj są tak ze sobą zaprzyjaźnieni, że na wakacje czy ze Stanów przyjeżdżają te małżeństwa do nich, czy oni latają tam właśnie. I to miłe, bo w ogóle się nie znali, a naprawdę takie przyjaźnie się, dobre znajomości nawiązują. I to jest bardzo takie dobre, że to łączy ludzi.
No właśnie, Światowe Dni Młodzieży łączą ludzi z całego świata, dlatego jeśli jest taka możliwość, to zachęcamy w przyszłym roku Lizbona 2023. O tym będziemy mówić. Jest z nami dzisiaj też Marta Dudek. Witamy cię, Marto.
Cześć Boże, dobry wieczór.
Marto, powiedz nam, co robisz w życiu, w jakim momencie życia się znajdujesz?
Ja jestem w momencie, w którym idę na drugi rok studiów psychologicznych w Zielonej Górze. No i to jest coś, co mi się bardzo spodobało. Muszę przyznać, że od kiedy zaczęłam studiować, to ta psychologia coraz bardziej mnie wciąga i jest to coś, co lubię i mi się podoba.
Mhm. Oprócz psychologii, jakie masz jeszcze pasje, zainteresowania?
Bardzo lubię muzykę. To jest taka nieodłączna część naszego życia, która mi tak towarzyszy od naprawdę małego dziecka, bo zaczęłam dosyć wcześnie chodzić na zajęcia muzyczne, chór, potem do szkoły muzycznej i to się tak cały czas przeplata, więc to jest naprawdę bliskie mojemu sercu.
Na czym grałaś w szkole muzycznej?
W szkole muzycznej grałam na klarnecie.
Rozumiem, czyli instrument dęty drewniany.
Tak, zawsze jak ktoś mówi, że nie wie, jak to wygląda, to mówię, a oglądałeś SpongeBoba, tam był Skalmar i Skalmar grał na klarnecie. Wtedy już jakoś każdy mniej więcej wie.
Dokładnie. Bardzo się cieszymy, Marto, że jesteś razem z nami. Jest też Anita Foryś. Witamy cię, Anito.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Anito, w jakim momencie życia się znajdujesz? Co robisz?
Ja aktualnie skończyłam licencjat z pielęgniarstwa i w sumie równo za 2 tygodnie zaczynam swój pierwszy dyżur w szpitalu.
Ale licencjat to studiów magisterskich już potem nie ma?
Są. Właśnie idę od razu. Mam nadzieję, że uda mi się połączyć pracę razem z dalszym rozwojem na studiach.
Jest taka możliwość, żeby połączyć i studia magisterskie i pracę. Czym się interesujesz? Jakie masz pasje, zainteresowania?
Oprócz tego śpiewam, tak jak Marta. Mamy właśnie sekcję muzyczną w Zielonej Górze. No, oprócz tego lubię też czytać książki, tylko nie mam teraz za dużo czasu, ale zawsze coś się znajdzie, chwila.
Jaką książkę byś nam poleciła do przeczytania? No właśnie teraz już zaraz jesień będzie, na jesienny, smutny, ponury wieczór.
Ojej, nie mam pojęcia, bo czytam bardzo duże ilości i żeby znaleźć taką jedną idealną, to musiałabym trochę chyba pogrzebać w swojej bibliotece.
Dobrze. Jest Jakub Stefanko. Cześć, Kuba.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Kuba, co robisz w życiu? Co ja robię? Chodzę do liceum już ostatni rok.
Czyli w klasie maturalnej teraz jesteś?
No, niestety.
Okej.
A czym się w życiu zajmuję? Już drugi rok działam w KSM-ie, oprócz tego jeszcze jestem ministrantem.
Mhm. A co ci daje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży? Czemu jesteś w KSM-ie?
Czemu jestem? Ponieważ tu poznaję bardzo wielu dobrych ludzi oraz lubię po prostu z nimi działać.
Mhm. Jest też Kacper Dziok. Cześć, Kacper.
Dzień dobry.
Kacprze, ty chyba interesujesz się historią. To mogliśmy już poznać w Westerplatte Młodych.
Jak najbardziej. Wojny napoleońskie to mój ulubiony dział historii.
A skąd to się wzięło u ciebie?
W gruncie rzeczy, zanim do tego przejdę, chciałbym pozdrowić jedynie moją ciocię Krystynę, ukochaną i chrzestne, którzy nas słuchają aktualnie.
Pozdrawiam.
Ale teraz wracając do tematu, to w gruncie rzeczy ciężko powiedzieć do końca, skąd to się wzięło, ponieważ pewnego dnia byłem zainteresowany bardzo historią Hiszpanii. Przez pewien czas miałem bardzo tak zainteresowany Hiszpanią jako kulturą, jako historią. I w pewnym momencie, żeby prześledzić upadek Imperium Hiszpańskiego, kolonialnego, należało właśnie zwrócić uwagę na kluczowy moment, jakim były właśnie te wojny napoleońskie. I to utrzymało moją uwagę, że nie tylko chciałem się dowiedzieć, jak to się stało, że ta inwazja się zaczęła tam, Napoleona w 1808 roku, ale również jego późniejsze, jak i wcześniejsze podboje. Jakoś mnie to zainteresowało oraz barwność postaci. Bo jak usłyszałem o, przynajmniej tak czytałem w jednej książce, o marszałku, który podobno przeklinał głośniej niż ranni krzyczeli, to nie ukrywam, zainteresowało mnie to bardziej.
Czyli warto ten okres historyczny bliżej poznać. Kochani słuchacze, to są nasi dzisiejsi goście audycji Czas Wzrastania, której tematem jest Twoje imię znaczy. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszam Was też do komentowania posta na profilu facebookowym Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytanie na dziś, jakie jest najważniejsze słowo w Twoim życiu? Jakie jest to najważniejsze słowo w Twoim życiu? Zapraszam Was też do dzwonienia, wysyłania SMS-ów i do takiego wspólnego razem z nami uczestnictwa w tej audycji. Słuchajcie, Twoje imię znaczy. Chciałbym Was na początku spytać, dlaczego w ogóle nadaje się imiona dzieciom? Dlaczego w ogóle my mamy imiona?
One są na celu po to, żeby nas wyróżniać wśród ludzi. Imiona i nazwiska, żeby było odróżnić. Imię jest równie ważne w gruncie rzeczy, co nazwisko.
Mhm. A jakie to ma znaczenie?
Nazwisko czy imię?
Imię. Mówimy imię. W tym imieniu.
No imię ma takie znaczenie, że nadaje w pewien sposób taki... Zależy na przykład, jeżeli wybieramy sobie imienia, w przypadku monarchów, o czym wspominaliśmy w programie, lub papieży, to w ten sposób oni potrafią nadać ton swojej właśnie pontyfikatowi, swoim rządom. Jan Paweł II wziął nazwę od Jana Pawła I, który umarł przecież w ciągu tam miesiąca, bo chciał kontynuować jego dzieło. Natomiast imiona to, które są nadawane przez rodziców, mogą mieć wiele znaczeń w gruncie rzeczy. Może jednym się podobać, innych może zainspirować jakaś postać, jakaś osoba, jakiś święty, a propos, skoro jesteśmy w Radiu Maryja. Natomiast często też to może być bardzo prozaiczny powód, że komuś się dane imię podobało.
Mhm. A dlaczego nadaje się imiona szkołom, skwerom, parkom, ulicom? Jakie to ma znaczenie? Dziewczyny.
Myślę, że to jest w pewien sposób też takie uhonorowanie danej osoby, bo jeżeli nazywamy ulicę czy właśnie szkołę imieniem jakiegoś bohatera, to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby poznać taką barwną postać, bo na co dzień możemy nie znać po prostu tej osoby, ale dzięki temu, że na przykład szkoła ma właśnie to imię, to organizuje się różne apele w szkole, różne takie właśnie wykłady po to właśnie, żeby wiedzieć, jakich mamy bohaterów w naszym kraju.
To jest też dobry moment, żeby spytać księdza Tomasza, no właśnie, bo mamy w przyszłym roku Światowe Dni Młodzieży i pewnie są też jacyś patronowie tych Światowych Dni Młodzieży, osoby, które mają nas w sposób szczególny zainspirować w czasie przyszłych Światowych Dni Młodzieży. Jak to wygląda w Lizbonie?
Tak, zostali ogłoszeni patronowie, to jest taka super trzynastka, czy święta trzynastka, bo to jest 13 świętych i błogosławionych, którzy są tak dość znani, jeśli chodzi o też doświadczenie pracy z młodzieżą. I to są też ludzie młodzi, tak, którzy nie bali się odważnie świadczyć o Chrystusie i umierali młodo, jak chociażby Karol Akutis, niedawno beatyfikowany, jest w gronie tej super trzynastki. I są wskazani jako wzory, które można naśladować, ale też jako drogowskazy do tego, że ta świętość jest czymś takim naturalnym, normalnym, że nie jest to coś zarezerwowane dla ludzi o jakichś nadzwyczajnych zdolnościach, tylko to jest taka rzeczywistość codzienna, która przychodzi do każdego wraz z łaską i tak jak w ich życiu ta świętość zaistniała, tak też istnieje w życiu tych, którzy otwierają się na to słowo, słowo Boga. I Światowy Dzień Młodzieży to jest taki super czas, jeśli chodzi o to, żeby takie słowo Boga usłyszeć i tym słowem dać się w jakiś sposób poruszyć. Tak jak Maryja, która usłyszała słowo, wstała i poszła z pośpiechem. To jest kanwa, na której opierają się obecne Światowe Dni Młodzieży. Dlatego też ci patronowie są takim ważnym znakiem tego, że te Światowe Dni Młodzieży nie są tylko w takim wymiarze horyzontalnym, czyli takim na zasadzie wydarzenia na ziemi, ale to jest też odniesienie do tego, że celem życia człowieka jest niebo, życie wieczne.
Ale do tych Światowych Dni Młodzieży chyba już możemy praktycznie od dzisiaj przygotowywać się. Czy ci patroni są nam dani tylko na te 2 tygodnie w Portugalii, czy już od dnia dzisiejszego możemy zgłębiać ich i poznawać?
Oczywiście, że już od dzisiaj nawet w całej Polsce odbywają się peregrynacje, czyli taka wędrówka relikwii błogosławionego Karola Akutisa. To jest jego osierdzie, tak? Tylko, że no chcemy w ten sposób powiedzieć, że on jest z nami, pośród nas i że to jest też no, taki dość czytelny znak tego, że może ta formacja już teraz się dokonywać, że nie czekamy na te Dni Młodzieży, żeby dopiero tam poznawać tych świętych, czy z nimi być, ale to możemy robić właśnie teraz. I to się dzieje w Polsce. Ktoś, kto śledzi naszą stronę sdmpolska.pl, to może te wszystkie informacje znaleźć, gdzie, w której diecezji aktualnie te wydarzenia się odbywają właśnie z udziałem świętych patronów.
Czyli tutaj zapraszamy też do śledzenia profilów, czy to facebookowych, czy też na innych mediach społecznościowych, do Światowych Dni Młodzieży Polska, no i do przygotowywania się do tych przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Ja chciałbym jeszcze was zapytać, bo dzisiaj też nadaje się imiona zwierzętom. Tutaj chyba Anita też poda przykład swoich zwierząt domowych, które jak mają na imię i jakie są te zwierzęta domowe?
Tak, ja już właśnie dzisiaj we wcześniejszym programie już mówiłam, że mam 2 świnki morskie. No i mają właśnie takie typowo ludzkie imiona, bo jedna świnka nazywa się Franek, druga nazywa się Fryderyk. No i zawsze wszyscy moi znajomi właśnie się śmieją, dlaczego takie imiona? A ja mówię, że nie wiem, po prostu jakoś tak wyszło, ale to też w pewien sposób pokazuje, że mimo, że to są takie małe zwierzęta, to ja je trochę traktuję jak członków rodziny po prostu. I dlatego też takie trochę ludzkie imiona, bo są dla mnie bardzo bliskie.
Ale dlaczego dzisiaj nadaje się imiona zwierzętom? Czy coraz częściej są one takie jak ludzkie właśnie? Czy troszeczkę nie przesadza się z tym, że to zwierzę jest traktowane coraz bardziej na tym samym poziomie, co człowiek? Marta, jak uważasz?
Wydaje mi się, że to właśnie moim zdaniem to poszło już trochę za daleko, że no, jakby można powiedzieć, że w pewnym stopniu przyrównujemy ludzi do zwierząt, a tak no, nie powinno raczej być. Ale to tak naprawdę sprawa indywidualna każdego człowieka, bo może między człowiekiem a zwierzęciem zaistnieć jakaś różna więź. Na przykład ktoś może traktować go jak zwykłego takiego sierściucha w domu, a ktoś jak faktycznie swojego członka rodziny, z którym rozmawia. No i to zwierzę uczestniczy właśnie z nim w każdym wydarzeniu.
Księże Mariuszu, czy imię, dlaczego wybór imienia, czy wybór imienia powinien być przemyślany?
No myślę, że tak.
Nawet tutaj już nie mówimy tylko o imionach dla zwierząt, prawda?
No,
tylko...
Myślę, że tak. Ja myślę, że każda mama, tata ustalają między sobą i to są pewnie tarcia. Tata chce, żeby to była Kasia, w której się kiedyś podkochiwał. Mama na przykład, żeby to był Robert, który jej się podobał w liceum, ale coś nie wyszło. Także ja myślę, że każde imię ma jakąś pozytywną semantykę i każdy, jak daje swojemu dziecku jakieś imię, to te imię mu się bardzo dobrze kojarzy. To jest takie moje osobiste zdanie, że jeśli nam się kojarzy imię z kimś dobrym, miłym, sympatycznym, czy z jakąś taką właśnie miłością niespełnioną, to dajemy je dziecku. I dlatego jest taka różnorodność, prawda? Że te imiona dzisiaj są no naprawdę takie bardzo nietuzinkowe i nietypowe, ale też wracamy do starych imion. Teraz ostatnio spotkałem taką panią gdzieś z byłej parafii. Ma syna Modesta, urodziła się córka Elena. Także no, przyznacie, że to bardzo rzadkie imiona.
Tak.
No ja... właśnie, także, no, ale to jest coś też czasami nietypowego. Także.
Ja też spotkałem się z takimi rodzinami, gdzie nadaje się imiona dzieciom starotestamentowe, czyli Rebeka, Samuel, Sara, Estera, Tobiasz, Noemi.
Powiem tak, mam dużo znajomych, jeżdżę też do Niemiec. Tam na przykład bardzo częstym imieniem dla dziewczynki jest Teresa. Bardzo często. U nas nie ma na przykład. Ja rzadko słyszę, żeby dziewczynka, która ma, nie wiem, roczek, dwa czy trzy, miała na imię Teresa. Izabela bardzo jest popularne imię w Niemczech, prawda? Także to też myślę, że zależy od regionu gdzieś tam, gdzie te imiona są. Dla chłopców właśnie w Niemczech są bardzo popularne właśnie imiona biblijne. Ja byłem zdziwiony. A jeżdżę do diecezji, gdzie jest 8% wierzących na całą diecezję, katolików. Także a ci, którzy chrzczą, no to już chrzczą dzieci, szczególnie chłopców, i dają właśnie imiona Biblii.
I tutaj na chwilę postawmy małą pauzę, mały przecinek i chyba ojcze Grzegorzu, czas na przerwę muzyczną.
Zanim przecinek, to ja jeszcze przypomnę, bo nie powiedzieliśmy o tym, że mamy wzrastanie. Tutaj w reżyserce mam 10 egzemplarzy wzrastania. To jest taki miesięcznik dla młodych katolików. Jeżeli nie wiecie, to wam powiem. Między innymi przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży redagowany, czy jakoś tak mówiąc szerzej, ogarniany. Polecamy. Obecny numer to jest numer wrześniowy. Właśnie ten sam temat podejmuje, który my dzisiaj, czyli twoje imię znaczy. Wiele ciekawych artykułów pisanych i przez waszych rówieśników, i przez kapłanów, asystentów, i przez różne osoby ciekawe w tym temacie, więc zachęcamy do tego, żeby komentować to, o czym dzisiaj rozmawiamy na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, albo pisać SMS-y, numer 536-600-500, a pytamy was o to, jakie jest najważniejsze słowo w twoim życiu. Chyba nie trudne, nie wiem, zaraz zobaczymy też, jak nasi goście na to odpowiedzą, ale pytanie wydaje się, że nie jest trudne, ale... No ale właśnie, czy to jedno słowo uda się wybrać, określić, czy to będzie czymś prostym. Więc piszcie, dlaczego takie, a nie inne słowo jest właśnie w waszym życiu najważniejsze.
ofiarował swego syna, bo do szaleństwa kocha nas. On w znaku chleba bóstwo swe ukrywa, a jego miłość wiecznie trwa.
Śpiewajcie imieniu Pana, głoście Jego zbawienie, albowiem On nas prowadzi, przez pustynię do oazy wiedzie nas. Śpiewajcie imieniu Pana, głoście Jego zbawienie, albowiem On nas
światłość Jego lśni. Jak dobry ojciec nosi mnie na rękach, hosanna Panu niechaj brzmi.
Śpiewajcie w imieniu Pana, głoście Jego zbawienie, albowiem On nas prowadzi, przez pustynię do oazy wiedzie nas.
Śpiewajcie imieniu Pana, to zespół 77 FM, a nam już za chwilkę wybije 22. Czas biegnie bardzo szybko, trwa audycja Czas Wzrastania z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i z Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży w osobie księdza Tomasza, który jest dyrektorem tego biura i nam tutaj te idee Światowych Dni Młodzieży w sercach zostawia. Mam nadzieję, że w jak najwięcej serc ta idea dobrze się wpisze i będzie kiełkować. Czekamy na wasze komentarze. Za chwilkę będziemy je czytali po następnym utworze. Jakie jest najważniejsze słowo w twoim życiu? O to was pytamy na Facebooku na przykład, ale widzę, że też pojawiły się komentarze pod postem zapowiadającym naszą audycję i piszecie swoje imiona i co one oznaczają, więc też może przeczytamy. I można pisać SMS-y 536 600 500 536 600 500. Dla aktywnych dzisiaj do wzięcia najnowszy numer Wzrastania, czyli takiego miesięcznika dla młodych katolików. W numerze między innymi tematy podejmujące to zagadnienie, o którym dzisiaj mówimy, czyli twoje imię znaczy. Antoni, oddaję ci głos. Co dalej?
No właśnie tutaj, zanim przejdziemy dalej do tematu, ja też również zachęcam, jakie jest najważniejsze słowo w twoim życiu, do komentowania naszego posta na profilach społecznościowych, ale też tutaj ksiądz Tomasz pokazał mi stronę internetową Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Strona to hdmpolska.pl. I tutaj właśnie jestem na tej stronie i przyznam, że naprawdę bardzo dobrze zrobiona i taka widoczna, że wszystko jest dostępne. Mamy wymienionych patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, mamy historię, mamy symbole. Co my tu jeszcze mamy? Mamy też koordynatorów, wymienionych wszystkich koordynatorów. W każdej diecezji można do kogo po prostu się odezwać. No i przede wszystkim, co najważniejsze, jest możliwość zapisania się na Światowe Dni Młodzieży, zapisania naszej grupy, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. Księże Tomaszu, o czymś jeszcze zapomniałem? Co jest na tej stronie internetowej?
no, mapa punktów przygotowań, która już tak się rozwinęła. Mamy w tym momencie już około 100 punktów, czyli w całej Polsce takie miejsca, gdzie są grupy, gdzie trwają przygotowania, gdzie można rzeczywiście się zgłosić i zapisać. Stąd też bardzo pomocna i wiem też, mam taki feedback od organizatorów, bo ich jest każdego dnia coraz więcej, że te punkty pomagają, tak? Zgłaszać się tym, którzy szukają informacji, którzy chcą znaleźć właśnie miejsce, gdzie można wejść do grupy wyjeżdżającej do Lizbony.
Tak, ale oczywiście też są aktualności, najnowsze informacje, co się dzieje i co jest organizowane, dlatego zapraszamy Was na stronę sdmpolska.pl. Ale ja chciałbym wrócić do naszego tematu dzisiejszej audycji, Twoje imię znaczy. I chciałbym zadać Wam pytanie, czy znacie życiorysy swoich patronów? Marta, znasz życiorys swojego patrona?
Swojego takiego, znaczy mojego imiennego, czyli
tak,
Marta?
Tak,
znam. No, była święta Marta, siostra Łazarza i Marii z Testamentu. No, troszczyła się o takie, no, o wszystko się tak jakby zamartwiała. Tam potrzeba tylko niewiele, żeby wszystko było dobrze. Kiedyś mi jedna pani powiedziała, że ja jestem i jedną, i drugą, czy jestem i Marią, i Martą, że i słucham Pana Boga, i troszczę się o wszystko, ale jednak tak myślę, że jestem trochę podobna do swojej patronki, bo jednak tak zamartwiam się o dużo rzeczy. A czasami naprawdę potrzeba tylko jednego.
No właśnie. Anita, a jaka jest Twoja patronka?
Święta Anita. No za dużo informacji o niej nie ma. Nawet dzisiaj przygotowując się właśnie do audycji próbowałam przegrzewać cały internet, ale są o niej jakieś legendy, ale takie prawdziwe właśnie informacje bardzo ciężko znaleźć, bo żyła bardzo w odległych czasach. Ale jest też błogosławiona Anita, która właśnie była zakonnicą. O niej jest trochę więcej informacji, ale nadal okazuje się, że w przyszłości moje imię było bardzo mało popularne, więc mam nadzieję, że za jakiś czas uda się właśnie odkopać jakieś informacje i będę wiedziała coś więcej na temat moich patronek.
Chłopak, a jak jest u Was z Waszymi patronami?
No, mój patron jest trochę starszy niż Anita i Marta, bo jest to apostoł święty Jakub, którego celem życia było nawrócenie Hiszpanii, Portugalii. Tak naprawdę to mu się to udało dopiero po śmierci, bo po śmierci zaczął być tam taki wyznawany bardziej kult jego. Mhm. Zresztą do tej pory są pielgrzymki do Santiago de Compostela i on w tamtych rejonach jest też bardzo jakby czczony.
No właśnie, Santiago de Compostela to już niedaleko Portugalii, księże Tomaszu, prawda? Już tuż, tuż.
No, nie jest tak niedaleko, ale na pewno blisko tych północnych diecezji. I wiem, że tam te grupy, które będą na dniach w diecezjach na północy Portugalii, miały taką możliwość pielgrzymowania do Santiago de Compostela.
Do grobu świętego Jakuba Apostoła. No i Kacper, jak jest u ciebie?
U mnie to jest Kacper del Bufalo, który właśnie pochodził z Włoch. Był nazywany małym apostołem Rzymu i nawracał, nazwijmy to, właśnie Włochów podczas takiego kryzysu wiary. I warto jeszcze zauważyć, że mi ksiądz Słaboń opowiadał właśnie, to może sam wspomnieć o nawiązaniu takim do właśnie tego świętego w Polsce na Jasnej Górze wspominał, ale on to lepiej opowie.
Jest jedyne sanktuarium właśnie tego świętego w Polsce, to właśnie jest w Częstochowie i to prowadzą misjonarze krwi Chrystusa. Także to taka ciekawostka, że to jest jedyne sanktuarium w Polsce pod tym wezwaniem.
Jest już ksiądz Mariusz przy mikrofonie, księża. I czy zna ksiądz życiorys swojego patrona?
Tak, to był rzymski żołnierz, który pomagał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa właśnie ukrywać chrześcijan. Miał żonę Martę, a mówią, że Marta to kobieta grzechu warta. Mieli dwóch synów i za tą pomoc chrześcijanom został, że tak powiem, utopiony w rzece. Także skończył może marnie, ale przysłużył się, żeby właśnie bronić tych takich uciskanych. No i słowo, imię Mariusz, no jest pod różnymi postaciami, no ale w całej Europie praktycznie no znane, chociaż dzisiaj w Polsce to powiem szczerze, że to są panowie tacy w moim wieku albo starsi, bo małym chłopcom już się raczej takich imion dzisiaj, bynajmniej tak jak ja pracuję duszpastersko, to się nie nadaje imienia Mariusz.
A czy może rozmawialiście kiedyś z rodzicami? Dlaczego wam dali takie imię? Jaka była przyczyna tego?
Moje imię jest krótkie i ma bardzo dużo takich zdrobnień, bo można powiedzieć Martusia, Martunia, Martulka i tak dalej, i tak dalej. Nawet można trochę bardziej tak zrobić, że brzmi trochę bardziej męsko, można powiedzieć, więc nawet jak tatusiowie będą chcieli zdrabniać swoje córeczki, to mogą tak bardziej podsynków zrobić, że tak powiem.
Rozumiem. Księże Tomaszu, a ja mam pytanie, jakie imię wybrał ksiądz na bierzmowanie?
Akurat wybrałem sobie za patrona świętego Andrzeja Bobole, bo tak poznałem jego życiorys i tak to mnie zafascynowało. Więc tak.
Ale to był świadomy wybór?
Jak na tamte czasy, a miałem 18 lat przyjmując bierzmowanie, to sądzę, że tak.
18 lat to trochę później chyba.
No akurat nie spieszyłem się z tym bierzmowaniem. Myślę, że dobrze, że nie przyjmowałem go akurat ze wszystkimi tak jakoś w tych jeszcze, za moich czasów to nie było jeszcze gimnazjum, ale też te bierzmowania były nie co roku w parafii, bo moja parafia była mała. Dlatego też akurat wyszło, że mając 18 lat przyjąłem to bierzmowanie i myślę, że był to bardzo świadomy czas, w którym to zrobiłem i jestem też z tego powodu szczęśliwy. A wybrałem Andrzeja Bobole i tak mi ten patron towarzyszy wiele razy. Tak jakoś go mam w sercu i na umyśle. Właśnie kiedy przychodzą jakieś decyzje, też nieraz jakieś zmagania, które mam też przy okazji, chociażby teraz, kiedy prowadzimy to biuro, to czuję ten jego oddech na plecach i tę pomoc, to wsparcie. Ale takim moim odpowiednikiem imienia to jest święty Tomasz z Akwinu z kolei. To jest mój patron i też znając jego życiorys, jego umiłowanie filozofii, umiłowanie też teologii, jeżeli chodzi o odniesienie do Eucharystii, to też to bardzo mi pomaga tak w zgłębianiu tego, co istotne, także w życiu księdza. A swoją drogą moje imię to jest imię najbogatszego człowieka na świecie, bo jak to się nieraz mówi, i Tomasz, i Tomasz, i tam Tomasz.
No tak, naprawdę. Kochani młodzi przyjaciele, a wy jakie wybraliście imię na bierzmowaniu i dlaczego akurat takie?
Ja akurat wybrałam świętą Cecylię. Miałam bierzmowanie w wieku 16 lat i pamiętam właśnie, że śpiewałam wtedy w szkolce młodzieżowej bardzo długo. Mieliśmy występy, no naprawdę bardzo często, po prostu więcej czasu spędzałam właśnie na jakichś próbach i na tym graniu, śpiewaniu niż w domu. Pamiętam do dzisiaj, że moja mama wydzwaniała po 22:00, Anita, gdzie ty jesteś? No i właśnie przez to, że tyle czasu tam spędzałam, to właśnie tak mi podsunęło, że to musi być Cecylia. Nie dość, że właśnie jest patronką muzyków, scholi muzycznych, instrumentalistów, no to też jest taką osobą żywej wiary, bo zginęła śmiercią męczeńską, bo właśnie nie chciała wyprzeć się wiary w Chrystusa.
Mhm. A czy ta Cecylia po dzień dzisiejszy ci towarzyszy, tak? Bo śpiewasz, prawda?
Oj tak, okazuje się, że właśnie tutaj w Zielonej Górze nadal po prostu tak jakby jest ze mną, bo założyłam sekcję muzyczną w KSM-ie, no i właśnie razem z Martą też tutaj działamy, więc no święta Cecylia cały czas jest.
Marta, a jak jest u ciebie z patronką na bierzmowanie?
Moja patronka to święta Bernadetta Subiru. Może nie wiem o niej może jakoś bardzo dużo, ale wiem, że została siostrą zakonną. I w tej swojej posłudze zawsze jak jej coś nie wychodziło, to nie przejmowała się tym tak bardzo i po prostu robiła swoje i tak no, szła cały czas do przodu. I myślę, że to zawsze daje mi taką nadzieję, że jeżeli to będzie moja patronka, to stwierdziłam sobie właśnie jak szłam do bierzmowania, że chcę postępować tak samo jak ona, że przy każdej porażce chcę po prostu robić następny krok, wyciągnąć jakieś lekcje z tego, co zrobiłam i po prostu iść dalej.
Mhm. Księże Mariusz, a jak było u księdza z bierzmowaniem?
Ja poszedłem standardowo. To było koniec ósmej klasy, bo kiedyś tak było. Ja byłem w takiej kilkunastotysięcznej parafii w mieście i tam było co roku to bierzmowanie. Ja sobie wziąłem Karola Boromeusza, ale do tego, co mówił ksiądz Tomasz, ja się urodziłem w dzień świętego Tomasza z Akwinu.
Czyli 28 stycznia.
Także dziękuję.
Ale po dzień dzisiejszy ten patron księdzu towarzyszy?
Tak, tak. Ja myślę, że wszyscy ci święci błogosławieni są z nami i gdzieś tam nam pokazują tą drogę i pokazują nam przez opatrzność Bożą właśnie, za czym mamy podążać i na czym się uczyć.
Czy pracuje ksiądz z młodzieżą do bierzmowania? Czy ma ksiądz kontakt z tymi osobami?
Tak, mam. Uczę też w szkole taką młodzież, która się właśnie też przygotowuje do bierzmowania. No, dzisiaj mają trochę trudniej może niż my z księdzem Tomaszem, bo
dlaczego?
Dzisiaj ten świat jest taki bardziej chwytliwy i mają wiele takich alternatywnych, różnych, w cudzysłowie powiem, pokus, czy że tak powiem, zainteresowań i może ciężko im się skupić, tak jak my dzisiaj mówimy na życiu, czy na życiorysach świętych. Aczkolwiek myślę, że jak wybierają imię do bierzmowania, to posiedzą trochę przed internetem i jednak poczytają i też ogarną te informacje o patronie, którego sobie obierają.
A z księdza strony, dlaczego tak ważne jest to, żeby ci nasi młodzi przyjaciele, którzy mają dzisiaj, nie wiem, 15-16 lat, bardzo świadomie podjęli tę decyzję? Przecież oni nie zawsze zdają sobie sprawę, czym jest sakrament bierzmowania, Duch Święty i to wszystko, a jeszcze mają pamiętać też o imieniu.
Powiem tak, że dzisiaj myślę, że internet daje im wiele możliwości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest też dla nich taka mobilizacja, że muszą się zapoznać z tym, z ilomaś tam świętymi, z tymi życiorysami i sobie wybrać taki życiorys, bo tak robią najczęściej, który najbardziej do nich pasuje. Także tak bym nakreślił ten kierunek, że oni po prostu się oczytają trochę w tych życiorysach świętych i wybierają sobie taki, który im najbardziej pasuje. I wtedy wybierają te imię tego patrona, tego świętego.
Mhm. A takie najpopularniejsze może dzisiaj imiona, albo takie, które najbardziej są chwytliwe, bo chyba ten Carlo Acutis, który też między innymi jest patronem Światowej Dni Młodzieży. To...
Myślę, że tak jak od zarania starożytnego Rzymu dla chłopaków, to jest Piotr i Paweł, być może Jakub, Andrzej, czyli tacy pierwotni święci Kościoła, rzekłbym.
Tak też tutaj trzeba może dopowiedzieć, że Kościół bardzo zachęca i to w ostatnim czasie mocno, żeby jednak pozostawać przy swoim imieniu, które mamy z chrztu, i żeby w ten sposób też rozpoznawać tego patrona, którego mamy, właśnie z grona świętych, i żeby tak tego imienia po prostu nie zmieniać. No chyba, że jest takie imię bardzo oryginalne, gdy nie mamy tego świętego, no to wtedy jest...
No właśnie, co wtedy, kiedy ja mam na imię Brian albo Jessica?
No właśnie, no to wtedy może rzeczywiście niechby był Antoni, czy taki święty, który jest dosyć popularny. Natomiast owszem, myślę, że tak jest, że młodzi wybierają to imię i mają taką też refleksję na temat tego imienia, ale jak widziałem ze swojej praktyki, to my braliśmy słownik i wybieraliśmy to imię, które w gruncie rzeczy było najkrótszy życiorys do nauczenia się. To był taki klucz, dla którego wybierało się imię. No ale teraz jednak jest tak bardziej położony nacisk na to imię z chrztu, tak żeby poznawać swojego patrona, jakoś tak się do niego przybliżać, co nie zmienia faktu, że można wziąć sobie patrona, tak, przy okazji sakramentu bierzmowania, a niekoniecznie zmieniać swoje imię, bo tak powiem sam z doświadczenia, nigdy do końca nie rozumiałem tej praktyki Kościoła, która była w sakramencie bierzmowania, że się zmieniało imię. No dobrze, idzie się do zakonu, zmienia się imię, tak? Ale tak, żeby tutaj dobierać jakieś nowe imię, które tak naprawdę potem nigdzie się nie używa, tylko jest zapisane w księgach metrykalnych, no to takie było dla mnie niezrozumiałe i też trudne do wytłumaczenia, stąd też cieszę się, że wraca taka możliwość, żeby jednak pozostawać przy tym swoim imieniu, które No, jest zawsze jakoś tak nadane z pietyzmem i może się czasem wydawać, że jest przypadkowe, to jednak po takiej głębszej analizie to imię naprawdę bardzo dużo mówi i dużo znaczy.
Tak, tylko że z drugiej strony też bierzmowanie, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i też to jest taki jeden z pierwszych w naszym życiu możliwości w ogóle wyborów. No bo wiadomo, że to imię chrzcielne jest, no przepraszam za takie określenie, narzucone nam przez rodziców. No jak gdyby nie mamy nic do powiedzenia, jak chcielibyśmy mieć na imię. I tutaj jest
no
taki...
ale tak samo też jest narzucony język, tak samo też uczymy się mowy polskiej i wiele rzeczy wynika z tego, że jesteśmy dziećmi danych rodziców i oni mają władzę właśnie nad tym, żeby nadać to imię i... Oczywiście może być potem bunt i niechęć i są ludzie, którzy nie lubią swojego imienia i mogą je zmienić w sposób urzędowy i może rzeczywiście to jest jakieś wytłumaczenie, że przy okazji sakramentu bierzmowania to potwierdzić. Natomiast jednak to imię, które my mamy z chrztu, jeśli się dobrze przyjrzeć, to nawet jeśli ono jest bardzo oryginalne, no to ono jest takie wyjątkowe, no bo w końcu tym imieniem Pan Bóg zawoła nas na Sąd Boży i to będzie też to imię, które będzie nam towarzyszyć już na zawsze.
Tak się zastanawiam też w przypadku Chrztu Świętego. Drodzy księża, można ochrzcić Briana, Jessica, to imię nie musi mieć świętego patrona.
Oczywiście, że można, tak. To tutaj zakazów żadnych nie ma. To tak jak ci rodzice mają pragnienie, żeby to imię było, tylko też no, to imię musi być jakoś dopuszczone przez Urząd Stanu Cywilnego, bo tam z tego, co się orientuję, to też są pewne kanony tych imion, chociaż jest bardzo wielka różnorodność.
Ja nawet sobie
pozwoliłem... Ale nie mamy tutaj prawa zabronić, jeśli rodzice mają jakieś oryginalne imię dla swojego dziecka, choć oczywiście proponuje się tak zwane drugie imię, żeby ono miało takie odniesienie do patrona, czyli na przykład Brian Antoni.
Ja nawet sobie pozwoliłem znaleźć, bo też zachęcam, jakby ktoś był ciekawy, są konkretnie strony ministerialne, państwowe, które mówią, jakie imiona są w Polsce, jakie imię jest aktualnie najpopularniejsze w Polsce. I ja też nawet pozwoliłem sobie w Polsce znaleźć takie imienia i imiona może kontrowersyjne, albo które no, budzą pewne zainteresowanie. Mercedes, Ligia, Nia, Gajusz, Racibora, Roma, no i Brian, Jessica. To co?
To Mercedesa mówię? Kiedyś chrzciłem.
Naprawdę?
Tak. Ale to były dawne czasy. I to nie był samochód.
I to nie był samochód. Chłopcy, jeszcze do was, chłopaki, na chwilę wrócimy. Jakie wybraliście imię na bierzmowanie i dlaczego?
No, u mnie było trochę inaczej, bo ja do samego końca nie wiedziałem za bardzo, jakie imię wziąć. Nie wiem, czy może aż tak wtedy do tego nie dorosłem. Miałem 14 lat. I tak w ostatnim dniu pomyślałem, że ksiądz, który nas przygotowuje, to jest Damian, to wybrałem po prostu Damiana. No i taka to była historia.
Czyli ta osoba, która po prostu w jakiś sposób też cię zainspirowała.
Tak, a imię mi się od zawsze podobało, więc jakoś długo nad tym nie myślałem.
To jest troszkę też nawiązanie do tego, co mówił ksiądz Mariusz na początku naszej audycji, że dajemy imiona dzieciom przy chrzcie, czy no właśnie, dajemy imiona dzieciom z osobami, które nam się dobrze kojarzyły. Te imiona, które nam się dobrze kojarzą. Kasper, a jak u ciebie było z bierzmowaniem?
To tak jak w programie wspominałem, to mam Tomasz z dwóch powodów. Po pierwsze to dlatego, że mój tata nazywa się Tomasz, którego serdecznie pozdrawiam, oraz właśnie ze względu na Tomasza Zakwinu, jako tak dwojako.
Czyli tutaj razem z księdzem dyrektorem też
tak,
wspólny.
A jeszcze tak nawiązując do tej listy, którą przeczytałeś, to imię Gajusz to jest już takie starodawne imię, bo to Gajusz już Cezar był nawet.
Tak.
Więc ono takie starszawe, bym powiedział.
A chciałbym was spytać, jakich cech chcielibyście się nauczyć od waszych patronów? Czym was zainspirowali? Czego chcielibyście, no po prostu, żeby towarzyszyło wam w waszym życiu?
To ja bym mógł się na przykład zainspirować od mojego patrona, tego świętego, jak i od mojego taty, czyli determinacji. Ponieważ Tomasz Święty Zakwinu, z tego, co wyczytywałem, to na przykład był przetrzymywany przez swoich braci, aby zajął tam jakąś lukratywną, już w tym momencie nie pamiętam konkretnie jaką pozycję, a ten się sprzeciwił, gdyż chciał być konkretnie duchownym i tam teologiem. Natomiast mój tata ma firmę i też jest bardzo zdeterminowanym człowiekiem, żeby zawsze niczego nie brakowało jego rodzinie.
Mhm. Dziewczyny, a waszym zdaniem warto znać żywoty swoich patronów?
No tak, jak najbardziej, no bo też dużo osób właśnie bierze po prostu w ciemno, że na przykład jakieś imię się podoba, powiedzmy, że Anna jest krótkie, ładne, no to bierzemy. I nie przeczyta po prostu żadnej informacji, a się okazuje, że właśnie można bardzo dużo wiadomości zyskać dzięki temu. Na przykład właśnie Święta Cecylia okazuje się, że właśnie była bardzo piękną kobietą. No i gdy została tak jakby skazana za swoją wiarę, to nie chciano jej zabić, bo tam mężczyźni, właśnie strażnicy prosili ją, żeby tam wyparła się Boga, bo jest taką piękną kobietą, a ona była tak właśnie odważna, że postanowiła, że no nie zrobi tego, no i właśnie oddała swoje życie, więc to jest też taka odwaga, której mi czasami brakuje, a bardzo bym chciała właśnie być w pewnym momencie też tak jak ona, bo jednak no niełatwo jest oddać własne życie za wiarę.
Mhm. A z waszej perspektywy właśnie młodzieży, czemu dzisiaj wśród naszych rówieśników jest taki problem, że no tak bardzo łatwo się podchodzi do tego bierzmowania, no jakieś tam imię jest i nie przywiązuje się do tego po prostu takiej specjalnej uwagi?
Wydaje mi się, że w obecnych czasach, gdzie wszystko jest tak dostępne, internet i to wszystko, nie ma takiego pragnienia przeżywania w pełni tej Eucharystii, no bo bierzmowanie to jest takie wkraczanie, dorosłe nasze wkraczanie w życie Kościoła. Jeżeli ktoś nie ma takiego pragnienia, że chce w tym wszystkim tak uczestniczyć, jak można powiedzieć, jakby przystało, no to będzie tak traktował to jak taką, można powiedzieć, przygodę, taki sakrament do odhaczenia, do zaliczenia, żeby później było łatwiej uzyskać ślub czy coś takiego. Wydaje mi się właśnie, że przez to, że wszystko jest tak naprawdę dostępne, tak łatwo osiągalne, to zapominamy gdzieś o tym, że jest Pan Bóg i żeby pomyśleć trochę o naszym życiu wiecznym.
Mi się wydaje też, że to może wynikać z po prostu laicyzacji społeczeństwa, że większość ludzi, no może nie większość, ale duża część, którą przynajmniej ja znam, to szła do bierzmowania, bo mama chciała, bo babcia chciała, bo jakaś część rodziny ta bardziej wierząca chciała. I ludzie nie podchodzą do tego poważnie, bo sami w to jakoś specjalnie nie wierzą, najzwyczajniej w świecie, bo większość młodych ludzi w szkole, których poznałem, to do kościoła nie chodzi, a jak miało bierzmowanie, to po nim przestawała chodzić. Mój tam prowadzący bierzmowania świecki zamówił o bierzmowaniu, że w wielu przypadkach to jest właśnie ostatnie jakieś takie pożegnanie z Kościołem tak naprawdę, bo ludzie potem już nie mieli po co przyjść ewentualnie, żeby ochrzcić dziecka albo wziąć ślub, kiedy chcieli.
To w takim razie jak możemy, co możemy zrobić, jak możemy przekonać, bo mamy pewien problem. Jak możemy temu problemowi zaradzić?
Może ja powiem tak, że ludzie zaczynają dojrzewać, ci, którzy nie mają bierzmowania, w czasie, kiedy brat albo siostra poprosi o to, żeby był chrzestnym. I wtedy mamy, że tak powiem, iluś wiszących na klamce, walących w drzwi, w cudzysłowie mówię, drzwi kancelarii parafialnej, bo proszę księdza, gdzie tu można dostać bierzmowanie?
Zrobić bierzmowanie. Tak,
no, zrobić, dostać, także... Bo ja zrobię wszystko. Ja nawet pojadę, ja studiuję we Wrocławiu. Jak mi ksiądz papierek wypisze, to ja tam pójdę.
I oczywiście zapłacę.
Także no, ja już tam nie wnikam. Różne rzeczy różni mówią. Panie najczęściej płaczą, panowie się denerwują. Także jak się mówi, że to jednak jest jakiś tam proces. Ja bym to... Kiedyś ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk tak ładnie powiedział w którejś z audycji, że... Z człowiekiem wierzącym to jest tak jak z jabłkiem na jabłoni. Wszyscy są wierzący, ale tak jak jabłko, nie wszyscy dojrzewają w jednym czasie. I niektórym potrzeba tej dojrzałości życia chrześcijańskiego, jak ktoś ma 15-18 lat, a ktoś dojrzeje mając 20 parę lat. Każdy się uważa za wierzącego, ale ta dojrzałość, te bierzmowanie, te praktyki religijne, nawet ktoś będzie chciał być tym chrzestnym, to go determinuje do tego, że już zaczyna poważniej do tego podchodzić. To takie piękne określenie właśnie o tym dojrzewającym jabłku na jabłoni, no nie każde jabłko w jednym czasie dojrzeje. I tak myślę jest z tymi ludźmi, którzy się przygotowują albo rezygnują z bierzmowania, po roku, po dwóch, po pięciu latach wracają, żeby te bierzmowanie uczynić.
Mhm. Przy okazji tego tematu i imieniach, to też chciałbym spytać tutaj najpierw może księży, nadużywanie w przestrzeni publicznej imion osób boskich. I tutaj od razu mi się przypomina, nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremno.
Ja pracowałem z takim starszym księdzem już świętej pamięci, bardzo mądrym, bardzo świętobliwym, i on zawsze mówił tak, że ten grzech jest usprawiedliwiony, jeżeli akty strzeliste popełniamy, czyli Boże prowadź, Matko chroń, mówi, to nie wzywać imienia Bożego nadaremno, ale wzywać aktów strzelistych. I on zawsze mówił, że akty strzeliste są dla leniwych, bo mówi, to jest krótka modlitwa i imienia Bożego nie wysyła się w powietrze, tylko to jest trwała taka działalność Boża w naszym życiu. Także żeby akty strzeliste odmawiać. I mówi, wtedy się imienia Bożego w kosmos nie wysyła. Także świętej pamięci, ale bardzo mądry.
Księże Tomaszu, skąd to się w ogóle wzięło? Nie wzywaj Pana Boga swego nadaremno i tak bardzo w dzisiejszym świecie wzywanie, czy to imienia Maryi, czy to imienia Pana Boga.
No przede wszystkim jest to przykazanie Boże i ono tak zostało zapisane w dekalogu, żeby uszanować świętość imienia Boga. I tak to na pewno można biblijnie rozważać na różne sposoby, ale tak najprościej mówiąc, to żeby nie przyzywać imienia do jakichś błahych spraw, czczych rzeczy, czy czegoś, co miałoby być złym, czy też wzywać imienia Bożego do jakichś spraw, które miałyby szkodzić innym, czy też być jakąś klątwą, przekleństwem i tak dalej, więc żeby nie mieszać tego, co święte, z tym, co takie ziemskie i z tym, co też może prowadzić do zła. Dlatego jest to przykazanie i ono stoi na straży świętości imienia Boga, tak? I tego, żeby tych... Potem my to tak oczywiście przenosimy na imiona świętych, tak? I że to jest nawet zrozumiałe, żeby też nie nadużywać imion świętych, ale też nie jest tak, że to jest coś złego, kiedy w sytuacji jakiejś trudniejszej, jakiegoś kryzysu, czy nawet jakiegoś gniewu wewnętrznego, takiego stanu emocjonalnego, że te imiona przyzywamy, no bo to tak jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że i święci, no i na końcu sam Bóg jest z nami w tym trudnym czasie i towarzyszy. Dlatego jak to mamy i czasami wołamy, tak, w tych sytuacjach trudnych, no to tutaj grzechu nikt nie popełnia. Natomiast no, jak się woła tak to imię i ono się w gruncie rzeczy bezcześci, no to wtedy trzeba też widzieć, że mogą być tego konsekwencje.
Marta, Anita, wydaje mi się, że w naszym dzisiejszym młodzieżowym świecie dosyć często wzywa się nadaremno imienia Pana Boga.
Tak, a co ciekawe, nawet w środowisku spotyka się osoby, które twierdzą, że są właśnie osobami niewierzącymi, a gdzieś w nerwach właśnie, czy w jakimś kryzysie wzywa się te imiona. To też jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony uważają, że nie wierzą, ale jak już coś się dzieje, to właśnie wzywają te święte imiona.
Mhm. Marta?
Też może to świadczyć o takiej jakby dużej popularności Pana Boga, że ktoś się zdenerwuje i mówi, Jezu, no to jednak zna to imię, tak, że gdzieś tam to usłyszał, więc miejmy nadzieję, że w przyszłości zagłębi się bardziej, może doczyta, pójdzie do kościoła i się nawróci.
Kacper?
Mi się wydaje, że to jest po prostu pewna forma, nazwijmy tego, jak ludzie kiedyś mówili, kurza stopa. W sensie, że po prostu próbują, nazwijmy to, w pewien sposób odreagować, a typowym zachowaniem jest powiedzieć dane słowo właśnie tutaj, jakie wymieniliśmy, ze względu na to, że no po prostu człowiek się denerwuje i wtedy mówi jakieś słowa, albo reaguje, jedni walą w stół, inni mówią tak. I nie doszukiwałbym się tutaj jakiejś wiary, czy tam po prostu to jest takie coś, co zostało w społeczeństwu, że wymawiają to.
Taka formuła.
Dokładnie, taka formuła po prostu, bez jakiegoś takiego większego przemyślenia.
Ale Żydzi z kolei mieli zakaz wymawiania imienia Jahwe i ono mogło być wypowiadane tylko w określonych momentach i to było też takim ogromnym nadużyciem, dlatego też to tam przykazanie bardzo mocno funkcjonowało. Kościół katolicki też przejął część tej tradycji właśnie w tym celu, żeby imiona święte były w takim poszanowaniu.
I tutaj wracamy do ojca Grzegorza.
Tak, zatrzymujemy się na chwilkę, chociaż dyskusja jest bardzo ciekawa. Na Facebooku też się rozkręca i SMS-ów też taka przed chwilką mała lawina przyszła, więc za chwilkę będziemy je czytali. Cieszymy się, że jesteście aktywni. Jakie jest najważniejsze słowo w twoim życiu? O to was pytamy dzisiaj. Piszcie na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie SMS-y numer 536 600 500 536 600 500. Za chwilkę wracamy.
Sempre és feliz. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços. A Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
To hymn Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, w Portugalii, które będziemy przeżywali w przyszłym roku już, no te główne wydarzenia od 1 sierpnia, ale wcześniej dni w diecezjach, więc czasu mało. Za chwilkę o Światowych Dniach Młodzieży troszeczkę więcej, ale obiecaliśmy, więc teraz też obietnicę chcemy spełnić. Jakie jest najważniejsze słowo w Twoim życiu? Piszecie do nas, może ja najpierw SMS-y, bo mam je przed sobą. Prośba tylko taka ogromna, żeby podpisywać się też pod SMS-em, bo nie widać. Po numerze telefonu trudno rozszyfrować to imię. Piszę tak. Marysia. Nie, Joanna, przepraszam. Marysia jest dalej. Dla mnie najważniejsze imię to Maryja. Ja mam na imię Joanna, pozdrawiam wszystkich uczestników audycji, wszystkich słuchaczy, dziękujemy i pozdrawiamy również. Krzysztof pisze słowo świętość, bo jest nieużywane publicznie, a co dopiero na przykład w polityce czy w innych też dziedzinach życia. Pozdrawiamy cię, Krzysztofie. Ktoś napisał tak, najważniejsze, najpiękniejsze i bardzo ważne słowa to dziękuję, proszę, przepraszam, nie żałujmy ich używać, czynią cuda. Dalej, Małgosia, czyli perełka, grecki, to nie wiem, czy z greckiego to rzeczywiście znaczy, ale ksiądz to kiwa głową, więc dziękuję. Napisała tak, Jezus to najpiękniejsze słowo, na początku było słowo, a słowo było u Boga. I Dorota pisze, może jeszcze ten komentarz szybciutko. Imię dziecku powinno być nadawane po świętej osobie, żeby dziecko miało wsparcie świętego patrona. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Doroto. No i czekamy na kolejne SMS-y 536-600-500, 536-600-500. Jakie jest najważniejsze słowo w Twoim życiu? A co na Facebooku słychać?
Jakie jest najważniejsze słowo w Twoim życiu? Estera, ufam. A jak ufam, to i kocham. Wierzę temu, który jest życiem i miłością. Zawierzam swoje życie jedynemu prawdziwemu Ojcu Jezusowi Chrystusowi, a więc kto ma Boga, ma wszystko. Amen. Znowu dla Urszuli, wierzę. To najważniejsze słowo w jej życiu. Kolejny komentarz. Największą wartością w moim życiu jest miłość. Miłość do Boga, miłość do bliźniego. Stąd najważniejsze słowo to słowo kocham. Znowu dla Asi, dla Joanny. Najważniejsze słowo to mama. Słowo, które zawiera wszystko, co jest mi bliskie. Poczucie bezpieczeństwa, miłość, opiekuńczość. Choć tak krótki zwrot, ale jakże ważny, wartościowy. Ojcze, a dla ojca jakie jest najważniejsze słowo w życiu?
Zaskoczyłeś mnie. To może ja poczytaj jeszcze komentarza, ja się zastanowię. Dobrze.
Dla Adama dziękuję i kocham. No a dla Sabriny miłość. Kochani uczestnicy, księże Mariuszu, jakie jest najważniejsze słowo w życiu? Księdza życiu.
Ja uważam, że słowo miłość. Powiem dlaczego. Jak prawie 20 lat temu umierała moja mama na raka, jeszcze nie było takich hospicjów, tak nie było rozwiniętych i tej opieki paliatywnej, umierała w domu. Pamiętam, jak nas wszystkich zawołała i każdemu z nas z osobna powiedziała, kocham cię. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Ktoś tu napisał na tym Facebooku, że słowo miłość i słowo kocham cię. I myślę, że to jest najważniejsze. I czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący, to jeśli ktoś jest normalny, to chciałby, żeby go ktoś kochał i chciałby trochę miłości, choćby trochę. Pies, kot chce, żeby go przytulić, a co dopiero człowiek. Także ja uważam, że słowo miłość, słowo kocham cię, Sam tego doświadczyłem, jak usłyszałem to od umierającej mamy i choć jej nie ma prawie 20 lat, to ja to pamiętam i te słowa mnie niosą w świat.
Marta?
Ja nie mam takiego najważniejszego słowa, bo myślę, że innemu słowu mogłoby się zrobić trochę przykro, tak trochę dyskryminacja innego słowa, jakby się wybrało jedno najważniejsze, ale myślę, że każde, które wypowiadamy czy myślimy, jest ważne. No jest każde najważniejsze, bo będziemy później ze wszystkich rozliczani już na sądzie, więc ja nie mam takiego jednego wybranego.
Anita?
No właśnie, ja już sobie wcześniej przemyślałam i chciałam użyć słowa miłość, ale ksiądz Mariusz już mi trochę zabrał to słowo, ale no właśnie dla mnie to jest takie słowo, które bardzo dużą rolę pełni w życiu, bo kojarzy mi się z takim ciepłem. No i jest to też miłość Boga, miłość człowieka też do Boga, ale też właśnie miłość do drugiego człowieka, do bliźniego, więc to jest takie dla mnie bardzo ważne słowo.
Chłopcy, a jakie są was, Kuba?
No ciężko tak wybrać jedno, ale jakbym miał wybrać, to chyba słowo mama, bo to jest takie pierwsze słowo chyba prawie każdego dziecka i mama to jest chyba dla każdego człowieka to taki nauczyciel początków życia. Mama nauczy i wiary, i życia. To też wiele osób niewierzących to właśnie nie miało osoby, która pokazała im wiarę, więc to też jest ważne.
I Kacper?
Ja może zaskoczę moją rodzinę, która mnie słucha, ale ja mam duszę romantyka i w gruncie rzeczy zgadzam się z tutaj księdzem Mariuszem, że tak naprawdę to najważniejsza jest miłość. I uważam szczerze, że zawsze jest ktoś, kto gdzieś nas kocha. Pytanie tylko gdzie? I uważam właśnie, że jeżeli ktoś nas kocha i my kochamy kogoś, to jest szczera miłość i wszystko jest dobrze, to właśnie w życiu będzie generalnie wszystko dobrze. Najważniejsze to, żebyśmy byli zdrowi i byli kochani właśnie. To wtedy wszystko inne też będzie dobre.
Księże Tomaszu, dla księdza pewnie trzy najważniejsze teraz słowa to Światowe Dni Młodzieży.
No to można je streścić po prostu SDM i tak właśnie miałem na to pytanie odpowiedzieć. Może nie tak emocjonalnie, ale jeśli słowo najważniejsze rozumieć w ten sposób, co się teraz robi i czym się zajmuje, no to to jest najważniejsze, nie? Dlatego Światowe Dni Młodzieży, SDM. Który już no, w Polsce jest na bardzo wysokich obrotach, jeżeli chodzi o to przygotowanie.
No właśnie porozmawiajmy o tych przygotowaniach. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda?
No w zasadzie możemy już jechać, tylko to, co nas blokuje, to trochę Portugalia, bo to są południowcy, więc oni tam może nie są jeszcze tak do końca ogarnięci. Ale my tutaj mamy to pozbierane.
To lecimy.
Lecimy na Lizbonę, dokładnie. Wydarzyło się od ostatniego miesiąca, od ostatniego naszego spotkania sporo, chociażby jeśli chodzi o poruszenie w Polsce. Odbywają się naprawdę liczne spotkania. Te spotkania my wrzucamy na Facebook nasz Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Każda grupa, która takie spotkania robi, ma swój lokalny Facebook. Jeżeli to da hashtag w drodze do Lizbony, to my te wydarzenia po prostu upubliczniamy i one są naprawdę bardzo nośne i też pokazują rozmach tego wydarzenia w całej Polsce. Co bardzo cieszy, bo tutaj, kiedy wspominaliśmy, że pośród młodzieży jest dużo takiego marazmu i może obojętności i wydaje się, że to wszystko to są jakieś gruzy, no to na tych gruzach naprawdę można nieźle budować i budujemy, chociaż tak cegiełka po cegiełce, ale to idzie do przodu. Sprzedaliśmy już naprawdę i rozprowadziliśmy masę biletów tutaj lotniczych, więc widać, że samolot jest tak najbardziej wybieranym i takim popularnym środkiem transportu, więc to też o czymś już świadczy i ciągle są zapotrzebowania na nowe bilety. Nasza mapa, nasz punkt przygotowań, który jeszcze miesiąc temu dopiero zaczynał swój żywot i chyba był jeden punkt, w tym momencie mamy już około 100 punktów przygotowań. Czyli każda diecezja i po nieraz kilkanaście punktów diecezji, więc jak ktoś wchodzi na stronę, to te punkty doskonale może widzieć i sobie je przepatrzeć. Na każdym punkcie jest kontakt, informacja, jaki charakter spotkania mają grupy i tak dalej. Więc to też funkcjonuje bardzo dobrze. No i co jest też istotne, to ukazało się orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży, w zasadzie na dwa Światowe Dni Młodzieży. Bo teraz na Niedzielę Chrystusa Króla będzie 37. Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze lokalnym, to znaczy każda diecezja będzie gromadzić młodzież, jak to kiedyś było w Niedzielę Palmową, teraz to zostało przeniesione na Niedzielę Chrystusa Króla. I tam będą wydarzenia diecezjalne właśnie w takim wymiarze lokalnym. I to będzie 37. Światowy Dzień Młodzieży. I to orędzie już jest pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem w góry. Czyli dynamizm jest pokazany w tym orędziu, niesamowity, i świeżość tego orędzia, jak się je czyta, to papież naprawdę bardzo mocno wszystko osadza w Ewangelii, w tym wydarzeniu, kiedy Maryja po tym zwiastowaniu nie zatrzymuje tego słowa dla siebie, ale idzie bardzo szybko w góry, by dzielić się doświadczeniem życia. Wstała, co też jest bardzo mocno odniesione w orędziu do zmartwychwstania, czyli takiego od życia, czyli też powrotu do życia, tego, czego nam czasem brakuje, szczególnie po tej pandemii. No i to orędzie będzie również nam towarzyszyć na Światowych Dniach Młodzieży 38, które się odbędą w Lizbonie właśnie w 2023 roku. I też to orędzie, tak jak wspomniałem, jest przede wszystkim osadzone w Ewangelii. I nigdy nie było tak, żeby Światowe Dni Młodzieży i przesłanie Dni Młodzieży bazowało na czymś innym niż Ewangelia. I tego mamy tutaj dowód, że to wydarzenie nawiedzenia świętej Elżbiety jest w tym orędziu bardzo mocno rozpracowane i napisane takim prostym językiem, że to nawet krzesło by zrozumiało, co dopiero człowiek, który słucha. Więc warto też to orędzie przyswoić i tak krok po kroku, nawet na katechezie czy w różnych wspólnotach, sobie nad tym orędziem popracować.
Mhm. Jak wyglądają teraz te najbliższe miesiące, czyli jak wyglądają spotkania tych grup? No, mamy tę mapkę, mamy te punkty przygotowań. W jaki sposób te grupy się przygotowują do Światowych Dni Młodzieży do Lizbony?
To są bardzo różne grupy. To są grupy ludzi, którzy aktualnie jeszcze może nie studiują, ale zaczną się studia. Nie będą może to tak regularne spotkania, dlatego też jest ważne, żeby były konkretne daty, terminy tych spotkań. Są to grupy KSM-owskie oczywiście i to jest, bym powiedział, baza, jeśli chodzi o przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Są to grupy oazowe, są grupy harcerskie, są grupy służby liturgicznej, ministrantów, lektorów, są różne apostolaty młodzieży. No naprawdę widzimy pośród tych grup, też właśnie grupy studentów, ogromną różnorodność, dlatego też nie ma czegoś takiego jak jednolite przygotowanie, jednolity program. My chcemy, żeby te grupy zachowały swój wewnętrzny charyzmat, tego w jaki sposób się formują i żeby z tym charyzmatem pojechały do Lizbony, właśnie przygotowane, że istotą tych Światowych Dni Młodzieży jest doświadczenie powszechności Kościoła oraz dzielenie się wiarą i doświadczeniem życia z wiary. Dlatego te spotkania, tak jak wspomniałem, są różne. Co jest jeszcze warte podkreślenia, to, że myśmy już uruchomili wolontariat. To znaczy przygotowujemy wolontariuszy, mamy dla nich też przewidzianą specjalną grupę na Facebooku naszym Krajowego Biura i aktualnie mamy już zgłoszonych chęć wolontariuszy około 400 osób. Do tego też dołącza grupa harcerzy, tak zwanego harcerskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, HOPR, którzy w liczbie około 500 osób chcą wyjechać na taką służbę do Lizbony i to nam pokazuje, że samych wolontariuszy możemy mieć około 1000. Na ten moment zapisanych i zgłoszonych jest już około 3000 plus 4000, około 4000 jeszcze, którzy tak nie są zgłoszeni, ale też wiem, że będą, choćby nawet bracia ze wspólnot neokatechumenalnych. Więc rozmach jest ogromny.
Czyli około 7 tysięcy mamy na dzień dzisiejszy.
To znaczy, tak szacujemy, że będzie nas dużo więcej, bo widzimy, że naprawdę to też nabiera tempa. Portugalia jest dosyć popularna i taka ciekawa turystycznie, stąd też pojawiały się różne pomysły dotarcia do Lizbony, chociażby szykowany jest rejs na statku Zawisza Czarnym, którym popłyną harcerze. Już są grupy rowerowe, czyli którzy chcą pojechać po prostu z całej Polski, zebrać się jako rowerzyści, którzy dojadą do Lizbony. No tylko chyba łodzi podwodnej brakuje jeszcze, tak jak widziałem, to tak naprawdę na różnych stopniach, formach transportu. No oczywiście popularny samolot, autokar, samochody osobowe, busy różnego typu, ale no właśnie, to jest takie też nieraz i wywołuje uśmiech na twarzy, jak niektórzy mówią, że chcą pobiec do Lizbony, chcą pójść do Lizbony. Obliczyli nawet, że trasa pielgrzymkowa do Lizbony to jest 45 dni chociażby, nie? Więc widać determinację.
To takie Camino trochę.
No może nawet więcej niż Camino, tak? Bo do Lizbony to jednak jest kawał drogi.
Trochę dalej niż to Santiago.
3,5 tysiąca kilometrów, jakby ktoś pytał, ale...
A to oni chyba już niedługo muszą ruszyć.
Myślę, że niedługo trzeba wyruszać, tak? Ale to damy błogosławieństwo. Oczywiście niech idą w deszczu i w upale. Myślę, że naprawdę przygoda życia.
Ksiądz tutaj wspomniał o tych wolontariuszach, harcerzach, nie tylko. Jakie role, co oni tam będą robić w Lizbonie?
No jeżeli chodzi o HOPR, czyli to harcerskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, no to służba medyczna, to są naprawdę już wykształceni ludzie, wykwalifikowani, dobrze wyposażeni, mają doświadczenie po Panamie. Dzisiaj nawet miałem taką ciekawą rozmowę z komendantem właśnie tego ZHR-u, więc to pokazuje też ich chęć niesienia pomocy. Potem my ich widzimy, jak właśnie w strojach harcerskich roznoszą wodę, jak zajmują się ludźmi, którzy mdleją, którzy potrzebują pomocy. No przeróżne sytuacje i oni są tam zadysponowani, żeby być jako taka służba. Oni będą mieli też konkretne takie dyżury, będą chodzić po 4 osoby, tam będzie zawsze lekarz, ratownik, ktoś taki, kto się dopiero wdraża, więc ta ciągłość tej służby jest zachowana i to też jest takie niesamowite, co pokazuje, że ta miłość Boga i bliźniego nie jest tylko na papierze, ale ona ma też taki bardzo praktyczny wymiar i że do tego grona wolontariuszy codziennie dołączają nowi ludzie. My też bardzo dużo zostawiamy informacji na Facebooku, na Instagramie, na wielu różnych nośnikach, mediach społecznościowych, stąd też dochodzi nawet nieraz do ciekawych sytuacji, kiedy młodzież, która ma na Facebooku wyświetlone, że no są Światowe Dni Młodzieży i tam klikają, potem trochę się próbują coś dowiedzieć ze strony, więc podejmują decyzję, żeby się wybrać do proboszcza. I mówię, księże proboszczu, my tutaj chcielibyśmy pojechać na Światowe Dni Młodzieży, bo tutaj mamy taką informację. Na co proboszcz czasem mówi, ale jakie Światowe Dni Młodzieży? O co chodzi?
Co to jest?
Ja dopytam jeszcze księdza Tomasza, a co już wiemy na temat tego, co tam się będzie działo w Lizbonie? Wiemy, że ten schemat dni w diecezjach i później wydarzenia centralne. Czy coś więcej wiadomo, czy Komitet Organizacyjny Lizboński jeszcze się ogarniający, jak słyszeliśmy, ale czy coś już uchylił, jakieś rąbka tajemnic?
Tak, oni tak raczej nic nie zmienią z tej tradycji, która jest i to ten tydzień będzie tak przebiegał jak zawsze, ale my jako Polacy chcemy tutaj wyjść troszeczkę jeszcze bardziej przed szereg i mieć taki tydzień Polski w Lizbonie, a więc trochę promocja Polski i stworzyć taką strefę polską, gdzie każdego dnia odbywałyby się koncerty, różnego rodzaju spotkania grup polonijnych polskich we współpracy. No naprawdę to też towarzyszyłaby tutaj telewizja. Wiele, wiele, wiele możliwości chcemy zrobić, żeby to było atrakcyjne, przyciągające. Rozmawiamy z artystami, którzy są dość popularni pośród ludzi młodych. Na razie jeszcze nie będę wymieniał ze względu na pewne procesy takie twórcze, ale to naprawdę szykuje się coś niesamowitego i takiego atrakcyjnego w centrum Lizbony. Szukamy sponsorów, jeżeli ktoś by się tak do nas odezwał, że byłby nam w stanie pomóc przy tej scenie, też byłoby dobrze, ale to co my chcemy jako Polacy, jako właśnie tam wybierający się młodzi dać i też sami przeżyć takiej jedności, żebyśmy zobaczyli też jak my przeżywamy wiarę, tak? Bo z jednej strony chcemy pojechać na te Światowe Dni Młodzieży, żeby zaczerpnąć wiary i doświadczenia innych całego świata, no ale z drugiej strony też jest ważne, żebyśmy sami ze sobą podzielili się tym, co mamy, tym, co myśli człowiek z Gdańska i w jaki sposób też przeżywa swoją wiarę człowiek z Zakopanego.
No dobrze, a co z osobami, bo też mogą być, no bo to jest jakiś konkretny koszt też, już nieważne na razie jaki, ale co z osobami, które po prostu nie stać, bo są rodziny wielodzietne i ciężko może być z finansami, żeby uzbierać dla trójki, dla czwórki dzieci taki wyjazd do Lizbony.
No nie chciałbym być, jak kiedyś mówił to jeden z prezydentów, ale z drugiej strony też chętnie pomagamy, tak? Uruchamiamy też różne fundusze, też dajemy pewne pomysły na pozyskanie tych funduszy, jakaś tam kreatywność. Nie podajemy kosztów, bo też nie chcemy tutaj wpadać w jakieś tam takie, może żeby później się wycofywać, że może powiedzieliśmy za mało albo też za dużo. W każdym razie szacujemy, że to nie są aż tak relatywnie wysokie sumy, które byłyby zaporowe, zważywszy na to, że to jednak jest Portugalia i to jest też czas naprawdę taki bardzo twórczy i wpływający mocno na życie. Myślę, że gdybyśmy uruchomili sondę, jak Światowe Dni Młodzieży wpłynęły na życie młodego człowieka, to wielu pisałoby naprawdę bardzo mocne świadectwa i mielibyśmy naprawdę tutaj też dosyć ciekawy odbiór i feedback tego, co się dzieje podczas Światowych Dni Młodzieży, które same w sobie nie są tylko wycieczką, atrakcją turystyczną, ale jest naprawdę głębokim wydarzeniem, które zapada w serca i też jest prowadzącym do nawrócenia, tak jak taka prawdziwa pielgrzymka.
Czy w jaki sposób też można się angażować właśnie u księdza w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży?
To znaczy, nasze biuro ma strukturę zamkniętą. My mamy konkretnych pracowników, którzy odpowiadają za te wszystkie takie części, jak powiedzmy media, sekretariat, ogarnianie tych spraw związanych z logistyką, czy takich, powiedzmy, spraw bieżących. Ale my generalnie, jeśli już ktoś chce się mocniej zaangażować i dać więcej z siebie, no to właśnie otwieramy drogę do wolontariatu.
Mhm, rozumiem. I ostatnie pytanie jeszcze. Księże, no Lizbona, Portugalia to jest dosyć atrakcyjny też kraj turystycznie. Wiele osób tam się wybiera turystycznie na wakacje. Myślę, że za podobne pieniądze można pojechać właśnie do Lizbony, czy to na początku lipca, czy to na koniec sierpnia, po prostu na wakacje wypocząć. I dlaczego mam pojechać na Światowe Dni Młodzieży i spędzić ten czas z moimi rówieśnikami modlitewnie, ale też może w jakichś słabszych troszeczkę warunkach, bo to też będą pewnie noclegi po domach, prawda, czy to w szkołach, czy w jakichś internatach, a nie po prostu do Portugalii pojechać na wakacje.
Nie, no jeżeli już jest nocleg w domach, to jest taki naprawdę Sheraton, to nie jest takie byle co. Mhm. Jak już ktoś tam przyjmuje do siebie do domu, to naprawdę jest bardzo dobre i takie doświadczenie dość mocne.
Ale dlaczego, no, dlaczego Światowe Dni Młodzieży?
No ja powiem, że praktycznie będzie na pewno taniej niż tylko gdyby pojechać na taką wycieczkę, gdzie trzeba za wszystko zapłacić od A do Z. Natomiast no tutaj koszty odchodzą, no bo rodziny biorą też i trochę sama Portugalia pomaga tam. Oczywiście są jakieś koszty, tak zwany pakiet pielgrzyma, ale to jest nieporównanie mniej, jeśli chodzi o samo przebywanie. Natomiast od strony takiej duchowej, no to jest coś, czego się nie da przeliczyć na żadne pieniądze. Doświadczenie tego bycia tam, takiego powszechności Kościoła. To człowiek, który tego nie doświadczył, to nie jest w stanie tego opowiedzieć, bo czasami siedzimy na takich małych parafiach, gdzie kolokwialnie mówiąc nic się nie dzieje, albo się dzieje bardzo mało. I widzimy nieraz tak, że no, jest to postrzegane tak, że jest jakiś proboszcz, czasem jakiś proboszcz, którego się nie lubi i się tak myśli o Kościele jakoś takiej zamkniętej strukturze kostycznej. I nagle, kiedy ktoś pojawia się w tej przestrzeni światowej i widzi coś innego i doświadcza czegoś innego, to pierwsze to jest zdziwienie. To jest takie, no ale zaraz, u nas się stoi, a tu się klęczy, albo tutaj u nas się stoi sztywno, tu się tańczy. To są naprawdę tak totalne różnice. I z czymś takim, jak się wraca, to już to już nie wraca ten sam człowiek. To po prostu wraca człowiek, tak jak czasem syn marnotrawny, zupełnie inny, mający takie doświadczenie czegoś, co go przemieniło i co wpłynęło potem na jego życie, bo to są potem też decyzje, które ludzie podejmują po Światowych Dniach Młodzieży. Są nawet małżeństwa, które są zawierane po Światowych Dniach Młodzieży, właśnie ludzi, którzy się poznali na Światowych Dniach Młodzieży. Dlatego też dla tych, którzy szukają drugiej połówki, to jest po prostu szansa i można jechać.
No właśnie, i każdy, kto był, to wie, że warto. Ja też byłem w Krakowie, polecam. W Panamie nie byłem, ale do Lizbony zobaczymy, może się uda.
Jest to teraz czas, taki najbardziej czas decyzji, nie czekać, bo krótko mówiąc, grupy się będą zamykały tak z końcem września, może października. Dlatego też, żeby tam potem nie było osób przypadkowych z Łapanki, którzy gdzieś tam nagle w czerwcu, no będą mogły pojechać, owszem, ale żeby nie stracić z tego, co jest też istotą przygotowania, to teraz już właśnie bardzo mocno naciskamy, żeby gdzieś tam tego ducha pobudzić, w tych spotkaniach uczestniczyć. Już nawet jeśli ktoś nie pojedzie, to żeby przynajmniej choć trochę no, doświadczył tego, co jest tym wydarzeniem takim, chociażby w swojej parafii czy w swoim regionie, tym się można przygotować.
Dobrze, i tutaj postawmy przecinek, zatrzymamy się na przerwę muzyczną. Ja głos oddaję ojcu Grzegorzowi.
Tak, bardzo dziękuję za chwilkę ta muzyka. Ja przypomnę, że trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi z KSM-u, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dziś z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Mówimy też o Światowych Dniach Młodzieży, bo będziemy ten wątek też kontynuować i w kolejnych czasach wzrastania, ale też w innych przestrzeniach, czy to mediów społecznościowych na przykład. A macie jeszcze ostatnią szansę, żeby napisać do nas, jakie jest najważniejsze słowo w twoim życiu. Piszcie na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie SMS-y, numer 536 600 500, 536 600 500. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
Jeśli ja słaba, czemuś ty mi mówił, radę dasz sama. Ja na pamięć się znam, w koło wiele dam, nie pasuje tam. Czemu ja się bawiłam aż do rana, teraz czuję, że to czasu strata. Ja na pamięć to znam, oceń to sam, siebie tylko mam. Chłopcze, to ja, nie inna. Czy to tobie coś zmienia? Czy to jest bez znaczenia? Sorry, to ja, nie inna. Czy zamienisz mnie potem na lepszy model? Stoję tu, ludzi tu. Chociaż dłoń mam pustą, daję słowo, rozkręcę się z wiosną. Nic, nic o mnie nie wiesz, chcesz wszystko to wiesz, na darmo się ciesz. Płaczę to ja, nie inna. Czy to tobie coś zmienia? Czy to jest bez znaczenia? Sorry, to ja. Szkody. Zejdź mi z drogi, młody, weź spod nóg te kłody, ja przejdę bez szkody. Chłopcze, to ja, nie inna. Czy to tobie coś zmienia? Czy to jest bez znaczenia? Oh,
5 minut po 23 trwa audycja Czas Wzrastania i pytamy Was o to, jakie jest najważniejsze słowo w Waszym życiu. Sylwia napisała: Pan Bóg. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Sylwio. Jan pisze: Biblia, napisana przez Twórcę w cudzysłowie. No, w pewnym sensie ten cudzysłów jest potrzebny, ale może i nie do końca. Piotr też pisze: Pismo Święte. Olaf, nie wiem czy to czytaliśmy, ale Olaf pisze: O lojalności. To wpisy na Facebooku, a w SMS-ach mamy między innymi: Moje najważniejsze słowo to wieczność, bo będę uczestniczyć w życiu Bożym, przemieniona w Chrystusie. Jola nas pozdrawia. Asia pisze: Przecież Bóg jest miłością, dlatego najważniejsze słowo to Bóg. Rzeczywiście najpierw było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Bardzo dziękujemy. Tyle może na razie tych wpisów, tych komentarzy, chociaż trochę udało się przeczytać. I tak jak obiecujemy, dla tych, którzy komentują, będzie wzrastanie, jakoś te, no trudno powiedzieć najlepsze komentarze, ale może jakoś Antoni wylosuje, nie wiem, w jakiś sposób to zrobimy, ale żeby to wzrastanie dotarło do
zrobimy,
Was.
Zrobimy, ojcze, takie podgrzewane piłeczki, wszystko.
I zrobimy transmisję na Facebooku, zrobimy na żywo z tego losowania. Jeszcze. 7 minut po 23, co już podsumowujemy, czy jeszcze jakieś wątki?
Ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć. To dobrze, że mamy jeszcze chwilę, może i dwa nawet. Ksiądz Józef Górzyński: imieniny są symbolem narodzenia do życia niebiańskiego, a nie ziemskiego. Nawet niektórzy mówią, że imieniny obchodzą katolicy, a urodziny obchodzą, no...
poganie, czyli ja. Nie, ja jestem ze Śląska i obchodzę urodziny przede wszystkim.
Ojciec, dyrektor. Mówi, że imieniny obchodzą katolicy. No,
może sobie tak myśleć. Nie, ja pierwszy raz imieniny, przepraszam, że tak o sobie, ale obszedłem w nowicjacie, bo magister nowicjat mówi, no ale no, ty nie masz imienin wpisanych, kiedy obchodzisz, no więc sobie musiałem poszukać, kiedy tego Grzegorza jest i 3 września te imieniny sobie jakoś tak naznaczyłem i od tego momentu, od 2002 roku, jakoś te imieniny też obchodzę, ale najbliżsi zawsze na urodziny życzenia składają, także...
No właśnie, a co wy uważacie na ten temat? Imieniny obchodzą katolicy, a poganie urodziny.
No ja na przykład to obchodzę bardziej urodziny niż imieniny. Ja imieniny to nawet, szczerze mówiąc, to za bardzo nie pamiętam, kiedy mam. To zawsze dla mnie niespodzianka, jak mi prezent mama na przykład czy tata kupi i życzenia mi składa, więc ja jestem taki bardziej za urodzinami.
Mhm.
Ja to jeszcze tylko, bo mi się przypomniało, chciałbym pozdrowić moją drogą przyjaciółkę Katarzynę Barcz, a poza tym wracając do tematu, to wydaje mi się, że nie powinno się robić w żaden sposób jakichś takich podziałów na te kto obchodzi co. W gruncie rzeczy jedne i drugie jest takim pozytywnym świętem. Wydaje mi się, że im więcej pozytywnych wydarzeń w naszych życiach, tym świat będzie kolorowszy i ciekawszy i ładniejszy.
Wiecie, w obozach koncentracyjnych kiedyś ludzi pozbawiało się godności, ludziom się odbierało imiona i stawali się numerkami. To jest historia, do której wszyscy mamy nadzieję, że nigdy nie wrócimy, ale wtedy właśnie ci ludzie tracili godność, stawali się numerkami. I to chyba bardzo dobrze pokazuje, jak ważne jest dla człowieka imię, jak bardzo go określa samo w sobie.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że imię generalnie jest bardzo ważną częścią życia każdego człowieka albo nazwisko, w zależności oczywiście kto co preferuje. Natomiast te cyferki generalnie bardzo źle się kojarzą i dalej są pozostałe, bo to warto zauważyć, że te cyferki w obozach koncentracyjnych to Niemcy wymyślili, przynajmniej w tych swoich korzystali z tego na pewno, nie wiem czy wymyślili, ale te cyferki zostały z nami do dzisiaj na przykład, bo w systemie edukacji też jesteśmy cyferkami tak naprawdę, zostajemy wymieniani jako cyferki, na przykład numer 3 do tablicy. Dobrze, wszystko
tak
to...
Tak jest jeszcze?
Tak, dalej tak jest jeszcze. Wszyscy to chyba pamiętamy ze szkoły w gruncie rzeczy.
Jak są dzienniki elektroniczne, to też tam macie?
No, dalej jest numerek. Ja w liceum swojego nigdy nie mogłem zapamiętać, na szczęście znajomi pamiętali.
Trochę jak
w
przychodni pobiera się numerek i się...
Właśnie, więc dalej w gruncie rzeczy wobec systemu wyzamy numerkami.
Tak, ale wiecie, też człowiek według konwencji o prawach dziecka ma prawo do posiadania imienia. To jest nasze prawo, że my mamy imię, mamy nazwisko i tak trzeba się do nas zwracać. Dziewczyny, księże Mariuszu.
No, ja powiem tak, że tutaj powiedziano o polskiej edukacji i mi od razu się zachciało śmiać, bo jak się narodzimy, to od razu dają nam numer PESEL, a jak jesteśmy trochę starsi i zaczynamy zarabiać albo dostawać, to zaraz NIP. Także, moi drodzy, no... Dzisiaj też tak trochę jesteśmy numerkiem, może lepszym, może gorszym, tutaj jak powiedział Kacper, ale no tak, miło jest, jak ktoś do nas mówi po imieniu. Miło jest, jak nam przyśle SMS-a, czy da czekoladkę, jak mamy imieniny czy urodziny. I te rzeczy są bardzo miłe i je kultywujmy, bo ja myślę, że dzisiaj właśnie ludzie się trochę zatracili. Mój tata też pochodzi mniej więcej z tych stron, co ojciec Grzegorz, i tam każdy zawsze się właśnie cieszył, czy były urodziny, czy imieniny, to była wielka integracja. I zawsze myśmy tak mówili, mamo, kiedy to się skończy? Bo to tam radośnie, Ślązacy są otwarci, są tacy bardziej może, w cudzysłowie powiem, wyluzowani, a my czasami jesteśmy tacy w karbach, żebyśmy chcieli, ale się boimy. Także ślimy sobie życzenia na imieniny, na urodziny, bo to naprawdę jest dobra i sympatyczna rzecz.
A propos tych cyferek jeszcze, to jeśli można oczywiście, to dodam, że właśnie wiele ludzi ma tak, że oni uważają, że to, kim są, opierają na cyferkach, na przykład na stanie konta. I oczywiście nie zaprzeczam, że pieniądze są ważne, bardzo ważne, żeby przeżyć. Jednakże najważniejsze... To miarą człowieka nie jest to, ile właśnie ma tych cyferek na koncie, ale to, czy jest dobrym człowiekiem.
Też przychodzi chyba taki moment w życiu, tutaj starsze osoby można by spytać, że no już prosimy, żeby pamiętać o imieninach, żeby w urodziny nie pytać się, które to już urodziny i ile to już lat. I to chyba też jest jedna z przyczyn. Ale chciałbym was też spytać, skąd wzięły się pseudonimy, przezwiska? Dlaczego do niektórych osób nie zwracamy się po imieniu, tylko jakimś pseudonimem?
Może to tak też bardziej humorystycznie, bo na przykład mi od nazwiska wymyśli Stefan i ja jestem bardziej rozpoznawalny jako Stefan niż jako Kuba. I...
Mhm, no właśnie, ale dla niektórych to też może być takie obraźliwe, bo pseudonimy nieraz mogą być, bo... Ty swój pseudonim akceptujesz, polubiłeś go i jest dla ciebie okej. Ale niektórych można też wyzywać, właśnie nie mówić do nich po imieniu, tylko jakoś inaczej.
To w gruncie rzeczy też często zależy. No, tak naprawdę od szczęścia bym powiedział, zależy i od intencji osób. Bo na przykład właśnie mogą być przezwiska, jak tutaj mojego miłościwego, dobrego kolegi, że mogą być takie nawet sympatyczne, bym powiedział, a potrafią być też takie przezwiska, które nie są sympatyczne. Zazwyczaj te przezwiska, o których mówimy, dotyczą, żeby właśnie człowieka było charakterystycznie łatwo rozpoznać. To jest coś charakterystycznego. Mamy na przykład przecież przydomki w historii, co do królów Kazimierz, nie wiem, Wielki, albo Bolesław Chrobry, takich łatwiejszych, żeby wymienić, bo w tym momencie już niewiele myślę o 23. O, właśnie tutaj mi właśnie Stefan, Jakub Stefan mówi, że jest jeszcze Bolesław przecież Krzywousty. I to nie zawsze opiera się na negatywnych myślach, tylko na takiej charakterystyce. Ale też na przykład w historii, bo jednak na tym się opieram, były takie przykłady, gdzie o władcach też się mówiło źle, gdzie mówiło się właśnie o nich, powiedzmy, w prześmiewczy sposób. Na przykład teraz, o ile dobrze pamiętam, niektórzy nazywali Napoleona małym kapralem. I do dzisiaj istnieje mit przecież, że był niski, co właśnie miało podkreślić to. Więc to bardzo zależy od sytuacji, od kontekstu, w którym używamy dane przezwisko. Bo też można użyć go mały kapral z podziwem, że był niski, chociaż nie był, co będę podkreślać, a osiągnął bądź co bądź dużo. A też można było to określać jako sposób degradacji go w innych, że był małym człowiekiem, który chciał coś zrobić. Wiadomo o tym.
Też niektórzy swoje pseudonimy czy jakieś przydomki mogą kreować sami, się z nim utożsamiać. Jak na przykład nasz jeden z czołowych KSM-owiczów, Bartek Dynak to czarodziej, to on jakby, można powiedzieć, utożsamia się z tym pseudonimem i kreuje siebie na taką osobę czarodzieja, gdzie zawsze nas czaruje i pokazuje nam różne sztuczki, którego Bartka też pozdrawiamy z tego miejsca bardzo serdecznie.
Myślę, że wszyscy go bardzo dobrze pozdrawiają ze względu na to, że zawsze nas potrafi rozbawić.
Dokładnie tak.
Jak myślicie, czy nadane imię to dla nas znak na wejście na nową drogę życia, otrzymanie jakiegoś nowego zadania? Dlaczego o to pytam? Ponieważ siostry zakonne często zmieniają imię po ślubach, ale też czy papieże, czy królowie, władcy też zmieniają imiona i to świadczy o jakiejś zmianie życia, o jakiejś zmianie toku życia.
No to zależy. Ja myślę, że to jest chyba jak ksiądz robak. Niektórzy może nagrzeszą, to chcą trochę tożsamość swoją zmienić. Drudzy właśnie może przez obranie jakiejś życiowej drogi w perspektywie utożsamiają się z jakimś tam imieniem. No z tego co wiem, to w zakonach też już się odchodzi od tych właśnie imion na nowo wybieranych i bardziej się utożsamia z tym pierwotnym imieniem danym na chrzcie. Aczkolwiek no na pewno to niektórzy sobie obligują do tego, żeby gdzieś tam na tą nową drogę życia wstąpić. No tak mi się wydaje.
Zazwyczaj wybranie nowego imienia, przynajmniej tutaj powołam się niczym w Rozprawce na Polskim na kulturę, jak oglądałem taki serial The Breaking Bad, w którym syn głównego bohatera właśnie, bo ojciec nazywa się Walter, a ten syn nazywał się Walter Junior. I że ten syn znienawidził ojca, to właśnie zmienił swoje imię, aby odciąć się od przeszłości, która była właśnie wiązana z tym ojcem, więc obranie nowego imienia może zacząć nowy rozdział. Tak samo mają osoby transpłciowe, które zmieniają imię, bo one też zaczynają nowy rozdział w życiu.
W Księdze Izajasza jest napisane: ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój i Jakubie i Twórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Tutaj też mi przychodzi taka sytuacja z Biblii, Paweł, który był Szawłem, prawda? Tutaj ta przemiana też.
Kolejny przykład właśnie, że zaczął nowy etap w swoim życiu. Najpierw był tym człowiekiem, który, jak pamiętamy, o ile dobrze pamiętam, jak się teraz pomylę, to ten, bo już jest 23, że tępił chrześcijan, że ich prześladował i to makabrycznie, a następnie kompletna zmiana o 180 stopni, gdzie on właśnie sam oddał życie, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się?
No zgadza się. No.
Tak, Szaweł. Tak, bo to wolę się upewnić już o tej godzinie.
Saul.
Żeby znaczy nie powiedział wielki. Nic głupiego. No i oddał życie za coś, co wcześniej przecież tępił.
Chciałbym was jeszcze spytać. Wiele imion powtarza się w świecie. Idziemy do sklepu i ja swoje imię słyszę, Antków teraz coraz więcej. Małych Antosiów jest bardzo dużo, ale pewnie wy też się tak spotkaliście, że wasze imię się powtarza. Mimo to dla Boga jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. Każde życie jest cudem, każdy człowiek jest cudem. Co zatem czyni nas wyjątkowymi w oczach Boga?
Myślę, mam tu swoją teorię i to jest moja tylko teoria, więc ty proszę brać tego za pewnik. Ale wydaje mi się, że nawet jak ma się trójkę dzieci, czwórkę i nawet gdyby one miały te takie same imiona z jakiegoś dziwnego powodu, to dalej by każde się dziecko kochało osobno. Tak samo, mocno, niezależnie od tego, czy ma to samo imię i nazwisko. Po prostu w oczach Boga wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, niezależnie od tego, czy się powtarza imię, czy nazwisko, bo każdy w gruncie rzeczy jest inny, nawet jeżeli mamy imię, mamy nazwisko i coś się z nim wiąże, to dalej Józef Kowalski A jest inny od Józefa Kowalskiego B. Może się różnić, bo to charakterem, zainteresowaniami, pracą, miejscem zamieszkania, etc., etc.
Historia też nas nauczyła mogił bezimiennych. Jest wiele grobów nieznanego żołnierza, grobów, w których jest pochowanych wiele, wiele osób, czy to w czasach komunistycznych, czy to w czasach wojennych, II wojny światowej. I tam też no niby jest dużo osób, nieznane są nam te osoby, ale mimo wszystko każdy jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju.
Ja myślę, że każdy jest wyjątkowy i jedyny, szczególnie dla tych osób, które też potraciły swoich bliskich właśnie. Jest przecież wśród nas kultywowana pamięć o zmarłych dziadkach, pradziadkach. Teraz są też modne takie odtworzone drzewa genealogiczne rodzin. Także chociaż w tej mogile jest 5, 10 czy tam 100 osób, to jednak no myślę, że każdy z nas zna po części historię swojej rodziny i wie, że gdzieś tam ktoś zginął czy został zamordowany.
Właśnie. Każdy człowiek to istota wyjątkowa, unikatowa, jedyna w swoim rodzaju dla Pana Boga i nie ma w świecie dwóch tych samych osób. I to imię, które każdy z nas ma, świadczy o jakiejś naszej godności, świadczy o naszym przywiązaniu do tego, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju dla Pana Boga. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na krótką przerwę muzyczną i już potem będziemy musieli trochę kończyć, niestety.
And from the door where it began, and I must follow if I can. The road goes ever on and on. And from the door where it began, now far ahead the road has gone. I must follow.
Twoje imię znaczy. Audycja Czas Wzrastania. Audycja przygotowana przez młodych. Audycja dla młodych. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wam, kochani słuchacze, za wysłuchanie naszej dwugodzinnej audycji, za bycie razem z nami. Zapraszamy oczywiście tradycyjnie już za tydzień, a goście będą też wyjątkowi. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, czy nie. Możemy powiedzieć. Małżeństwo nieidealne. Idealni, nieidealni. będziemy rozmawiać o małżeństwie, o różnych problemach, o przygotowaniach do małżeństwa, dlatego za tydzień zapraszamy. No a za dzień dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję i najpierw podziękuję członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Był z nami opiekun, ksiądz Mariusz Słaboń. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu. I jeszcze ksiądz chce kogoś pozdrowić?
Tak, dziękuję, że ksiądz Marcin Bobowicz, dyrektor diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji, mnie oddelegował tutaj, bo to było moje marzenie, żeby zwiedzić Radio Maryja, wystąpić w audycji, także dziękuję księdzu Marcinowi, także serdeczne Bóg zapłać. To jedno z moich marzeń już mam odkreślone, także.
Teraz czas na kolejne. Marta Dudek, członek KSM-u diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Marta, dziękuję i kogo chcesz pozdrowić?
Dziękuję bardzo. Ja bym chciała pozdrowić wszystkie Marty i wszystkie Bernadety, ale także całą moją kochaną rodzinkę, wszystkich KSM-owiczów i to wszystko chyba.
Była też Anita Foryś. Dziękujemy, Anito. Kogo chcesz pozdrowić?
Ja również bardzo dziękuję i chciałabym pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy, moją całą rodzinę oraz mojego chłopaka Piotrka, który na pewno teraz nas słucha.
Pozdrawiamy cię, Piotrek. I przechodzimy tutaj do części męskiej. Kuba Stefanko, kogo chcesz pozdrowić?
Całą moją rodzinę i księdza Marcina.
Który słucha, który
tak,
jest
który
opiekunem.
Słucha wiernie.
Tak. I był z nami też Kacper Dziok.
Ja chciałbym pozdrowić właśnie księdza Marcina, o którym tutaj wspomniałem i wszyscy się zainspirowali nagle, a to sobie przypiszę zasługi. Oraz chciałbym pozdrowić mojego miłościwego przyjaciela, który mnie wspierał, Aleksandra Andrzeja Oleczka Mroczkowskiego-Lipkę, który podobno nas słucha, jeszcze się o tym przekonamy.
Bardzo serdecznie wam dziękuję. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. No i był z nami też dzisiaj taki specjalny gość, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Dziękujemy za tę dawkę najnowszych informacji związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży. No i życzymy dalej wytrwałości w tej misji. Jeszcze tylko już niecały rok został.
No jest takie odliczanie, tak. Dni lecą.
Ale zegara jeszcze nie ma. Nie ma na głównym rondzie warszawskim, ile dni zostało. Do.
Ale chcę powiedzieć, cytując to orędzie papieża Franciszka, że Maryja wstała i poszła z pośpiechem, a jak to mówi papież w tym orędziu, dobry pośpiech kieruje nas zawsze ku górze. Więc taki mamy dobry pośpiech w tym wszystkim i naprawdę widać już tego owoce.
Ale poszła z pośpiechem, to też hasło, prawda? Przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży?
Tak, tak. I tych, które będą teraz na koniec roku liturgicznego, Chrystusa Króla i tych, które będą w Lizbonie.
Które będą już niedługo. Czy ksiądz Tomasz chce kogoś pozdrowić?
Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają, tak, ale szczególnie tych, którzy się włączają w dzieło Światowych Dni Młodzieży, księży, wszystkich, którzy prowadzą grupy KSM-owskie, którzy mają też tego ducha, żeby wskrzeszać po tych różnych sytuacjach to duszpasterstwo w parafiach, w różnych strukturach młodzieżowych. Także serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich, którzy ze mną współpracują w Krajowym Biurze. Pozdrawiam też tych, no, których może czasami nie wymieniamy, ale są zawsze takimi dobrymi duchami, którzy otaczają modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży, ludzi starszych, cierpiących, którzy też w jakiś sposób wspierają tych, którzy na te Dni Młodzieży się wybierają.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy, no i mamy nadzieję, że mówimy wszyscy sobie do zobaczenia w Lizbonie w przyszłym roku. Ja również dziękuję za tę audycję, dziękuję wszystkim za słuchanie tej audycji. Antoni Gumiński i jak zwykle pozdrawiam malownicze miasteczko na południu Mazowsza, no i przede wszystkim pozdrawiam naszych kamienowców, którzy wędrują do Santiago. Ojcze, oddaję głos.
Co za miasteczko?
Santiago de Compostela,
ale
w Hiszpanii.
Na Mazowszu. Z Radomia Antoni jest, nie wiem, może to...
tajemnicy, ale ja też pozdrawiam księdza Andrzeja Lubowickiego.
On no, zwykle pozdrawiamy, tutaj koniecznie. Bywa,
jak jest KSM, on jest asystentem generalnym. Dziś akurat przeszkodzony nie mógł być, ale myślę, że sobie poradziliśmy. Oczywiście mamy nadzieję, że w październiku już tutaj będzie obecny. Bardzo dziękuję za udział, dziękuję za to wspólne wzrastanie i zapraszamy oczywiście za tydzień o 21.30.